Niniejszy artykuł stanowi radykalną analizę polityczno-ekonomiczną. Autor stawia w nim tezę, że jedynym sposobem na uniknięcie katastrofy klimatycznej i upadku demokracji jest odejście od paradygmatu nieograniczonego wzrostu produktu krajowego brutto na rzecz modelu postwzrostu. Tekst argumentuje, że obecny system opiera się na tzw. trylemacie, w którym wzrost, klimat i demokracja są ze sobą sprzeczne. Rozwiązaniem nie jest jednak prosta asceza czy recesja, to musi być świadomy projekt polityczny. Chodzi o ograniczenie luksusowego nadmiaru najbogatszego, przy jednoczesnej dekomodyfikacji podstawowych potrzeb, takich jak mieszkalnictwo, energia czy zdrowie, dla większości społeczeństwa. Kluczowym elementem tej transformacji ma być odbudowa silnego, demokratycznego państwa strategicznego. Takiego, które przestanie jedynie korygować rynek, a zacznie aktywnie planować gospodarkę i dyscyplinować kapitał. Autor przekonuje, że postwzrost musi zostać przetłumaczony z języka akademickiego na język bezpieczeństwa materialnego. Tylko wtedy, gdy transformacja zagwarantuje godność i stabilność klasie pracującej oraz średniej, unikniemy buntu społecznego i autorytarnego zwrotu w obliczu nadchodzącego kryzysu ekologicznego. Postwzrost psuje humor wszystkim naraz. Liberałom przypomina, że rynek nie jest wybawicielem. Technokratom uświadamia, że sama elektryfikacja nie wystarczy, jeśli apetyt gospodarki będzie nadal rosnąć. Konserwatystom pokazuje, że obrona normalności to często obrona komfortu nielicznego. Socjaldemokratom zadaje pytanie, czy państwo opiekuńcze potrafi obronić sprawiedliwość w świecie, w którym przyrost bogactwa musi zostać ograniczony. A elitom mówi, że nie chodzi o to, by biedni nauczyli się skromności, lecz by bogaci poznali granice. W ostatnich 200 stuleciach wzrost gospodarczy stał się językiem nadziei i psychologiczną protezą postępu. Kiedy wzrost znika, trzeba wrócić do pytania, kto ma czego za dużo i kto decyduje o podziale. Postwzrost nie jest pochwałą recesji. Recesja to chaotyczne załamanie, uderzające w najsłabszych. Postwzrost to planowe, demokratyczne i sprawiedliwe zmniejszanie presji materialnej tam, gdzie przekracza ona granice ekologiczne. Oznacza konieczność przemyślenia systemów podatkowych, emerytalnych i rynku pracy. Jako projekt bezpieczeństwa może stać się jedną z najważniejszych idei XXI wieku. W biedniejszych krajach niezbędny jest wzrost dostępności dóbr podstawowych. Postwzrost nie może być globalnym nakazem niedostatku. Ostrze postwzrostu skierowane jest w stronę bogatych gospodarek i uprzywilejowanych klas. Ich konsumpcja wykracza poza granice sprawiedliwego udziału w przestrzeni ekologicznej. Formuła postwzrost dla bogaty, zielony wzrost dla reszty ma kluczowe znaczenie. Nie chodzi o to, by wszyscy mieli mniej, lecz by ci z nadmiarem przestali traktować świat jak prywatny magazyn. Postwzrost postuluje zakwestionowanie prawa do luksusowego nadmiaru. Prywatne loty czy hiperemisyjna turystyka są politycznym wyborem i mogą zostać ograniczone prawem lub podatkiem. Zamiast pytać, jak zwiększyć produkcję i dochód, postwzrost pyta, jakie potrzeby muszą zostać zaspokojone w granicach ekologicznych i przy sprawiedliwym podziale zasobów. Dobrobyt przestaje być sumą transakcji rynkowych, a staje się zdolnością do bezpiecznego życia. Wiele czynników zwiększających produkt krajowy brutto w rzeczywistości obniża dobrobyt. Tim Jackson pisał o dobrobycie bez wzrostu, a Giorgos Wallis i Jason Hickel argumentowali, że bogate gospodarki muszą ograniczyć przepływ energii i materii przez system. Mariana Mazzucato dodaje, że państwo powinno kształtować misje publiczne. To element przesunięcia od pytania o tempo wzrostu ku warunkom trwałego dobrobytu w granicach planetarnych. Słowo degrowth kojarzy się z recesją i biedą. Dlatego należy przetłumaczyć je na język bezpieczeństwa. Postwzrost musi przekonywać, że będziemy mniej zależni od rynku i szoków cenowych. Jednocześnie musi wskazać najbogatszy koniec przywileju emisyjnego. Kluczowym instrumentem jest dekomodyfikacja podstawowych potrzeb. Chodzi o to, by mieszkanie, zdrowie czy transport nie zależały całkowicie od siły nabywczej jednostki. Postwzrost proponuje usługi powszechne. Dekomodyfikacja jest warunkiem wolności w epoce klimatycznej. W ten sposób postwzrost staje się konkretny. Drugim instrumentem jest redukcja czasu pracy. Skrócenie tygodnia pracy oraz wzmocnienie czasu na odpoczynek i uczestnictwo społeczne mogą zmniejszyć presję produkcyjną, zwiększając jednocześnie dobrostan. Bez ochrony wynagrodzeń najniżej zarabiających stanie się to jedynie przywilejem klasy średniej. Właściwie zaprojektowane może jednak zmienić antropologię gospodarki. Człowiek nie jest tylko pracownikiem i konsumentem, lecz obywatelem, opiekunem, istotą potrzebującą snu i sensu. Trzecim instrumentem jest redystrybucja majątku. Progresywne podatki majątkowe, daniny od spadków oraz walka z rajami podatkowymi to symbole nowej umowy społecznej. Obywatele muszą widzieć, że państwo nie zaczyna od ich portfela, lecz od przywilejów tych, którzy konsumowali najwięcej przestrzeni ekologicznej. Czwartym instrumentem jest selektywne wygaszanie sektorów. Postwzrost zakłada znikanie obszarów społecznie zbędnych i destrukcyjnych przy jednoczesnym wzroście opieki, edukacji, zdrowia i rolnictwa degeneratywnego. Wymaga to planowania państwowego, ponieważ rynek nie odróżni luksusowej emisji od społecznej potrzeby. Postwzrost pyta przede wszystkim, co jest społecznie konieczne. Wolność gospodarcza nie może być wolnością do destabilizacji warunków życia innych. Postwzrost ma jednak wielu krytyków. Pierwszy zarzut dotyczy wykonalności makroekonomicznej. Odpowiedź brzmi przez redystrybucję i podatki majątkowe. Jeśli bogata północ ograniczy konsumpcję bez reformy handlu i finansów, ryzykuje przerzuceniem kosztów na południe. Postwzrost musi oznaczać globalną sprawiedliwość, umorzenie długu i uznanie historycznej odpowiedzialności emisyjnej. W przeciwnym razie stanie się jedynie ekologicznym protekcjonizmem bogatym. Ekomoderniści twierdzą, że technologia pozwoli utrzymać dobrobyt bez ograniczania wzrostu. Technologia jest konieczna, ale niewystarczająca. Bez polityki wystarczalności pojawia się rebound effect, w którym wzrost efektywności paradoksalnie zwiększa całkowite zużycie zasobów. Postwzrost nie jest antytechnologiczny, lecz antyfetyszystyczny. Innowacje muszą służyć realnym potrzebom, a nie generowaniu nadmiaru. Postwzrost ma wymiar kulturowy. Nowoczesny kapitalizm stworzył uniwersum prestiżu opartego na ekspansji. Nie zmienimy gospodarki bez zmiany wyobrażeń o dobrym życiu. Ta zmiana musi pokazać, że mniej nadmiaru to więcej czasu, relacji i zdrowia. Kapitalizm sprzedał nam nadmiar jako wolność. Postwzrost musi odzyskać wolność jako zdolność do życia bez tego przymusu. Konsumpcja pełni funkcje symboliczne. Dlatego postwzrost musi być najpierw antyoligarchiczny. Dopiero gdy ograniczy luksus najbogatszy i zabezpieczy podstawy życia większości, może wiarygodnie mówić o zmianie aspiracji. W przeciwnym razie będzie wyglądał jak zamknięcie windy społecznej w chwili, gdy uprzywilejowani są już na ostatnim piętrze. Postwzrost nie neguje aspiracji. On je przekształca. Nową ambicją może być praca bez wypalenia, miasto bez smogu i starość bez upokorzenia. Ponieważ wartości są przedmiotem walki kulturowej, postwzrost jest również projektem prawnym. Prawo definiuje, czy firma ma służyć wyłącznie akcjonariuszom, czy także pracownikom i środowisku. Postwzrost uderza w całą gospodarkę statusową. To rewizja modelu cywilizacji konsumpcyjnej. Ogranicza immunitet nieliczny, aby poszerzyć wolność wszystkich. Najtrudniejsze pytanie brzmi, czy demokracja potrafi przegłosować mniej? Wymaga to przejścia do demokracji granic. Granice nie są tylko ograniczeniem, są formą troski. Solidarność z postwzrostem nie oznacza pewności co do jego gotowości politycznej. Ma on słabe zakorzenienie wyborcze i zbyt akademicki język. Potrzebuje przekładu na konkretną umowę społeczną, czyli mniej luksusowej emisji, więcej bezpieczeństwa, mniej pracy przymusowej i więcej demokracji gospodarczej. Hasło postwzrost dla bogatych, zielony wzrost dla reszty to strategia hegemoniczna. Postwzrost mówi jedynie, że dobrobyt nie musi oznaczać życia w systemie, który zmusza do nadmiaru pracy i lęku przed fakturami. Dojrzałość firmy nie może być mierzona wyłącznie skalą, lecz użytecznością społeczną, trwałością produktów i jakością miejsc pracy. Innowacyjność przyszłości to projektowanie rzeczy trwalszych i naprawialnych. Kluczowe pytanie będzie brzmieć, czego możemy przestać potrzebować, nie tracąc dobrego życia. To pytanie ma wymiar głęboko antropologiczny. Kapitalizm późnej nowoczesności kreuje człowieka niespokojnego i pobudzonego. Postwzrost można zatem odczytać jako ekonomiczną wersję wyzwolenia z przymusu porównania. Nie chodzi o ascetyczny zakaz przyjemności, lecz o odróżnienie autentycznej radości od kompulsywnego nadmiaru. Na poziomie politycznym wymaga to kultury wystarczalności. Nie może być ona jednak narzucona biednym. Musi zacząć się od tych, którzy żyją ponad wspólną miarę. Jeśli luksusowe emisje i wielkie majątki pozostaną nietykalne, apel o oszczędność energii będzie klasowym afrontem. Postwzrost i wielkie zielone państwo mogą się uzupełniać. Od pierwszego należy przejąć krytykę nadmiaru i nowe miary dobrobytu, od drugiego zdolność planowania i inwestycji infrastrukturalnych. Bez narzędzi postwzrost pozostanie jedynie moralną wizją. Bez granic luksusu zielone państwo nie ograniczy logiki ekspansji. Syntezą jest zatem państwo demokratycznego postwzrostu dla nadmiaru i zielonego bezpieczeństwa dla większości. Trzeba mówić o zyskach wykraczających poza finanse, jak czyste powietrze, czas wolen czy zdrowie. Współczesne demokracje przetrwają tylko wtedy, gdy nauczą się demokratycznie ustanawiać granice emisji i władzy kapitału. Jeśli tego nie zrobią, granice ustanowi katastrofa. Wzrost, klimat i demokracja są w kolizji. Dobrobyt musi przestać być zakładnikiem wzrostu materialnego. Wyjście polega na przeorganizowaniu instytucji, aby nie rozstrzygnął go dyktat rynku lub technokracji. Kluczowym postulatem jest odbudowa państwa strategicznego i demokratycznego. Kryzys klimatyczny pokazuje, że rola państwa jako korektora rynku jest dramatycznie niewystarczająca. 150 lat budowania gospodarki na paliwach kopalnych stworzyło architekturę całej cywilizacji, a architektury nie zmienia się drobną korektą. Państwo strategiczne musi odzyskać kluczowe zdolności. Pierwszą jest planowanie indykatywne, czyli wyznaczanie długookresowych celów sektorowych. Nie chodzi o centralne sterowanie każdym detalem, lecz o publiczne określenie kierunku. Bez tego transformacja pozostanie zbiorem chaotycznych projektów i marketingu. Drugą zdolnością jest kierowanie kredytem. Jeśli zostanie skierowany na kolej, energetykę lokalną i przemysł niskoemisyjny, zbuduje świat zupełnie inny. Alokacja kredytu to jedna z najważniejszych form władzy społecznej. Trzecią zdolnością jest dyscyplinowanie kapitału prywatnego. Państwo musi warunkować pomoc publiczną, usuwać subsydia dla paliw kopalnych i karać greenwashing. Czwartą zdolnością jest instytucjonalna opieka nad przegranymi transformacji. Regnowska maksyma, że przegrani nie odchodzą po cichu, to przypomnienie, iż godność społeczna nie znika tylko dlatego, że plan klimatyczny wymaga zamknięcia zakładu. Jeśli państwo potraktuje pracowników kopalń czy rolników jako koszt uboczny, samo wyprodukuje bunt. Hiszpańskie porozumienia sprawiedliwej transformacji pokazują różnicę między zwykłym zamykaniem przemysłu a polityką przejścia. Państwo uznało interesy górników za część rozwiązania. To odróżnia planowanie demokratyczne od technokratycznego zarządzania stratą. Dania uczy nas, że energetyka odnawialna nie może być wyłącznie przestrzenią ekspansji wielkich inwestorów. Gdy mieszkańcy współposiadają instalacje i czerpią z nich dochody, wiatrak staje się wspólnym aktywem. Budowa koalicji większościowej jest drugim filarem wyjścia z kryzysu. Projekt ten musi stać się projektem klasy pracującej i średniej, miast oraz wsi. Ambitna polityka bez większości jest tylko manifestem. Trwałe poparcie pojawia się wtedy, gdy transformacja gwarantuje materialne bezpieczeństwo. Nie wystarczy mówić o ratowaniu planety. Trzeba wskazać konkretne korzyści, takie jak zdrowie dzieci, niższe koszty utrzymania domu czy przyszłość rynku pracy. Kluczowe jest przesunięcie akcentu z moralności na bezpieczeństwo. Polityka klimatyczna nie może pytać obywatela wyłącznie o cnotę konsumencką. Musi pytać państwo o zdolność tworzenia warunków do dobrych wyborów. Ludzie nie są przeciwni przyszłości. Są przeciwni temu, by budowano ją na ich plecach i cudzych zyskach. Konieczne jest przeniesienie kosztów na najbogatszych i najbardziej emisyjnych. To oznacza progresywne opodatkowanie majątku, luksusowych emisji oraz nadzwyczajnych zysków sektora paliwowego. Państwo musi przesunąć ciężar podatkowy z pracy i konsumpcji na majątek, rentę oraz aktywa szkodliwe środowiskowo. Inwestycje w termomodernizację czy transport publiczny to budowanie odporności społeczeństwa na przyszłe szoki. Piątym filarem jest reforma administracji państwowej. Nie da się przeprowadzić transformacji klimatycznej za pomocą aparatu, który utracił kompetencje techniczne i wykonawcze. Administracja musi odbudować własne kadry, aby uniknąć zależności od prywatnych doradców. Szóstym filarem jest nowa polityka prawa gospodarczego. Spółki korzystające z pomocy publicznej powinny być zobowiązane do redukcji emisji oraz reinwestowania części zysków. Zamówienia publiczne muszą premiować trwałość, niską emisyjność i lokalne korzyści społeczne. Prawo klimatyczne musi stać się zasadą przenikającą całe prawo gospodarcze. Siódmym filarem jest lokalizacja korzyści. Społeczności lokalne powinny mieć udział we własności energetyki odnawialnej i w decyzjach lokalizacyjnych. Jeśli transformacja zostanie odebrana jako odpływ zysków do wielkich korporacji, przegra. Ósmym filarem jest język polityczny, gdzie klimat to warunek stabilności życia. Kluczowe maksymy brzmią następująco. Po pierwsze, polityka klimatyczna musi być uczciwa. Po drugie, przegrani transformacji nie odchodzą po cichu. Po pierwsze, rząd musi określić sektorowe ścieżki redukcji emisji. Po drugie, niezbędna jest silna publiczna instytucja finansowania transformacji, oferująca tani kredyt i gwarancje pod rygorem kryteriów społecznych. Po trzecie, bank centralny powinien traktować aktywa wysokoemisyjne jako realne zagrożenie dla stabilności systemowej. Po czwarte, samorządy muszą otrzymać stabilne fundusze na lokalne planowanie energii i mieszkalnictwa. Po piąte, związki zawodowe i społeczności lokalne powinny być włączone w negocjacje, zanim wybuchnie bunt. Programy klimatyczne muszą być projektowane z perspektywy gospodarstwa domowego. Trzeba odpowiedzieć na pytania o rachunki za energię, koszty dojazdu czy wsparcie dla osób starszych i rolników. Bez tego transformacja pozostanie makroekonomiczną poezją, a mikrospołeczną udręką. Państwa muszą odzyskać przestrzeń regulacyjną wobec inwestorów, którzy próbują zamieniać przyszłe zyski z paliw kopalnych w roszczenia prawne. Należy też odróżnić pomoc dla ludzi od pomocy dla aktywów. Sprawiedliwa transformacja ma chronić pracowników i rodziny, a nie właścicieli przestarzałych modeli zysku. Konieczna jest zmiana miar sukcesu. Dopóki rząd będzie rozliczany głównie z produktu krajowego brutto, inflacji i deficytu, polityka klimatyczna pozostanie jedynie dodatkiem. Wyjście z kryzysu wymaga nowej solidarności międzyklasowej. Zadaniem polityki jest zbudowanie wspólnego interesu niższych kosztów energii i stabilnej pracy. Odpowiedzią nie może być pogarda wobec wyborców. Musi nią być materialna kontrnarracja transformacji jako ochrony domu, pracy i suwerenności. Kto oddaje język bezpieczeństwa przeciwnikom klimatu, popełnia strategiczny błąd. Klimat, energia, żywność i woda – to wszystko jest bezpieczeństwem. Drogi wyjścia wymagają odwagi w starciu z mitem technokratycznej neutralności. Eksperci są niezbędni, lecz nie mogą zastąpić polityki. Nauka określa warunki brzegowe, polityka rozstrzyga podział ciężarów, prawo nadaje temu formę, a kultura decyduje o sensowności zmian. W epoce klimatycznej brak regulacji również wymaga uzasadnienia. Neutralność wobec strukturalnej szkody jest współudziałem. Liberalna demokracja ma problem z reprezentowaniem przyszłych pokoleń oraz przyrody. Państwo musi stworzyć instytucje poszerzające horyzont odpowiedzialności. Konieczna jest przebudowa polityki przemysłowej i postwzrostowa korekta. Nie można zastąpić każdego wysokoemisyjnego dobra zielonym odpowiednikiem przy zachowaniu tej samej skali konsumpcji. Niezbędna jest redukcja popytu materiałowego poprzez recykling, naprawę i projektowanie miast. Sztuczna inteligencja może pomagać w transformacji, ale może też przyspieszać metabolizm kapitalizmu. Inteligencja obliczeniowa pozbawiona polityki wystarczalności stanie się jedynie turbodoładowaniem starego problemu. Wyjście z tego impasu wymaga nowej edukacji obywatelskiej, rzetelnej wiedzy o energii, klimacie i finansach publicznych. To musi być dwukierunkowy przepływ, gdzie ekspert wnosi model, a obywatel doświadczenie. Liberalne elity przegrają walkę o klimat, jeśli będą bardziej bały się konfliktu z bogatymi niż gniewu biedniejszego. Często najłatwiej regulować tych, którzy mają najmniejszą zdolność ucieczki. Tymczasem wielki kapitał jest mobilny i politycznie wpływowy. Jeśli państwo wybiera łatwiejszy cel, traci moralną legitymizację. Zmiana stylu życia większości musi być wsparta infrastrukturą i sensem. Obywatel zaakceptuje nowe normy, jeśli otrzyma realne wsparcie finansowe i sprawny transport publiczny. Transformacja musi budować mosty między klimatem a pracą oraz redukcją emisji a redukcją lęku. Dojrzała demokracja nie udaje, że koszty nie istnieją. Mówi jasno, kto je poniesie i dlaczego. Nie wierzy w samoregulację kapitału, lecz tworzy prawo, które go dyscyplinuje. Wzrost gospodarczy, liberalna demokracja i ochrona klimatu nie będą współistnieć dzięki kilku korektom cenowym. Odpowiedź brzmi: nie poświęcajmy demokracji ani klimatu. Zmieńmy charakter wzrostu, ograniczmy nadmiar bogatych i odbudujmy państwo strategiczne. Wzrost, klimat i demokracja pozostają w głębokiej kolizji. Próby łagodzenia tego konfliktu retoryką są jedynie odsuwaniem wyroku. Możemy wybrać drogę dojrzałości, w której to my demokratycznie ustanawiamy granice luksusu i władzy kapitału, albo poczekać, aż zostaną nam one narzucone brutalnie przez naturę. Pytanie brzmi, czy potrafimy zdefiniować wolność jako zdolność do życia bez przymusu nieustannego wzrostu, zanim susze i powodzie uczynią ten wybór za nas?